I on powiedział, że wielu jego przyjaciół, wielu jego znajomych zginęło w tym wypadku. I mówi, że jego pierwsza myśl to była taka, że jakby to była jakaś manipulacja, że to było celowe po to, żeby przykryć wydarzenia katyńskie. Więc od razu powiedziałem, że ja się z tym nie zgadzam i uważam po prostu, że wręcz przeciwnie, że skutek będzie taki, że to wzmocni to, co się wydarzyło 70 lat temu, informacje o tym. I to już widać, że to się w tej chwili dzieje. I faktycznie, sąsiad powiedział, że jakby tak, no faktycznie, że tak pewnie będzie. I myślę, że tak, że każda śmierć jest tragiczna. Tak? Gdybyśmy wczoraj usłyszeli, że zginął prezydent, to by była tragiczna informacja. Tak? Dowiedzieliśmy się, że zginęła po prostu cała ogromna grupa osób, kluczowych po prostu osób w naszym państwie. Więc ja jestem zdumiony po prostu tym, jakby teraz słyszę informacje, jak że nawet w Brazylii ogłoszono 3-dniową żałobę narodową, w Rosji będzie jutro żałoba narodowa, ale myślę, że tak, że dzisiaj wieczorem, nie wiem, czy słyszeliście, dzisiaj wieczorem będzie pokazany film Katyń w Rosji. I on był niedawno pokazany, ale ten pokaz był na takim kanale absolutnie niszowym, kanale Kultura, praktycznie nieoglądanym. Po tych wydarzeniach zdecydowano pokazać ten film w publicznej telewizji państwowej Rosja, co jest wydarzeniem absolutnie bez precedensu. I ojciec Zięba dzisiaj powiedział, że to jakby śmierć tych osób zaczyna nabierać sensu, takim, kiedy okazuje się, że coś po prostu za tym idzie. Tak? I tak jak Biblia mówi, jak czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, to po śmierci Kaina, po śmierci Abla, Bóg powiedział do Kaina: głos krwi twojego brata woła do mnie z ziemi. Tak? Czyli krew ma głos, krew woła. Bóg powiedział: głos krwi twojego brata woła do mnie z ziemi. Więc no zobaczymy. No, myślę, że możemy się naprawdę modlić o to i przyłączyć do tego postu. Ja was bardzo zachęcam, żebyście przyłączyli do tego postu i modlitwy, dlatego że na pewno będziemy obserwowali zmiany w Polsce. I ja się przyłączam do tych modlitw tutaj, które miały miejsce, tak? I do tych słów, które wypowiedzieliście, że możemy oczekiwać owocu, tak? Tragedia, ale oczekiwać po prostu tego, że coś się wydarzy. W Stanach Zjednoczonych było wyraźnie widać po tragedii World Trade Center, że ludzie jakby się zwrócili w stronę Boga. Tak, zaczęli się modlić, zwrócili się w stronę Boga. Okej, dobrze. To teraz przejdę do tego słowa. Postaram się to krótko powiedzieć. Wczoraj modliłem się i zastanawiałem się, powiedziałem, cały kontekst jest taki, że to wszystko jest jakoś tak inaczej. Tak? I się modliłem i się zastanawiałem, czym się podzielić, bo wiedziałem wcześniej, że mam głosić. I ciekawe było to, jak pastor do mnie zadzwonił w tygodniu i zapytał, czy mogę głosić, to powiedziałem mu, że to okej, w porządku, ale mówię, że jest coś dziwnego, bo mówię, zawsze jak do mnie dzwonisz, pytasz, to ja już po prostu mam wizję na to, co będę głosił. Albo już miałem wcześniej od kilku dni gdzieś jakieś słowo, które gdzieś chciałem się z wami podzielić i pastor dzwonił, albo jak on dzwonił, to natychmiast mi się jakaś myśl pojawiała, aha, jakiś kierunek. I on zadzwonił do mnie, ja w ogóle nie wiedziałem, co głosić. Ale mówię, dobrze, okej. Okay. I wczoraj się modliłem. I tak w sumie zobaczyłem, że jakby nie mam tematu żadnego takiego, który chciałbym poruszyć, ale chciałem, żebyśmy sobie po prostu przeszli przez list do Filipian. Tak może nietypowo, ale jak wiecie, ja to robię rzeczy nietypowe. Więc chciałem, żebyśmy sobie otworzyli list do Filipian i dzisiaj z niego praktycznie nie wyjdziemy. Więc to będzie takie czytanie z listu do Filipian. To jest list też szczególny, dlatego że to jest list napisany w więzieniu. Nie ma zgodności do końca co do tego, z którego więzienia. Przez długi czas uważano, że z Rzymu i nadal chyba większość osób uważa, że z Rzymu. Niektórzy uważają, że w Efezie był wtedy, jakkolwiek na pewno był wtedy Paweł w więzieniu. I to jest ciekawe, tak? Dlatego że list jest wyraźnie listem takim zachęcającym, pocieszającym. Więc Paweł, można by z jednej strony powiedzieć, że sam wymagał w tym momencie pocieszenia, siedząc zamknięty. I tak naprawdę będąc w sytuacji zagrożenia życia swojego, a się okazuje, że nie, że to, że on po prostu absolutnie położył swoje życie w Bogu, że zaufał po prostu Jezusowi, spowodowało to, że on w bardzo trudnym położeniu był w stanie napisać list tak pełen radości jak żaden inny. Tak? Tutaj często mówimy po prostu o radości i często przy różnych okazjach odwoływałem się do fragmentów z tego listu. Filipi Filipi było miejscem, gdzie Paweł założył zbór, gdzie nawróciła się Lidia, pierwsza osoba, która tam się nawróciła, sprzedawczyni purpury. Czytałem o tym w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, na pewno znacie tą historię, tak? Ona się nawróciła, potem była ta sytuacja z kobietą, która miała ducha wieszczego, która chodziła za Pawłem i mówiła, tak, to są synowie, słudzy Boga Najwyższego, tak? To są słudzy Boga Najwyższego. No niby dobrze mówiła, prawdę mówiła, ale nie wiem, jak ona to mówiła. Niektóre tłumaczenia mówią, że wrzeszczała za nimi. Być może mówiła to w sposób taki, wiecie, że to są słudzy Boga Najwyższego. Mówiła to w każdym razie w taki sposób, że już byli umęczeni. No i ostatecznie Paweł po prostu wyrzucił z niej tego demona, za co został uwięziony, dlatego że ona przynosiła duże zyski swoim panom, więc został uwięziony. No i też pamiętacie pewnie tą historię, bo to jest też taka znamienna historia, kiedy Paweł i Sylas siedzieli w więzieniu, zakłóci w dyby o północy. I to nie były warunki więzienne, takie jak dzisiaj mamy więzienia, tak, gdzie w każdej celi jest telewizor i jest ping-pong i wszystko. To były zupełnie inne więzienia i Paweł siedział zakłóty w dyby. I co robił? Nie płakał, nie żalił się, tak? Nie bruździł, tak? Nie mówił po prostu, Boże, zobacz, w jakim położeniu zostawiłeś, tak? Że ja Tobie służę, a Ty mnie tutaj po prostu pozwalasz na takie rzeczy. Paweł śpiewem z Sylasem razem po prostu śpiewem wielbili Boga. Tak? I tak jak kiedyś wam powiedziałem, nie tańczyli tylko dlatego, że byli w dybach zakłóci, bo gdyby nie byli, na pewno by tańczyli. I wielbili i śpiewali Bogu. I co się stało? Mury się zatrzęsły, tak, kajdany opadły, strażnik więzienny podszedł do nich, zapytał, mężowie, bracia, bo najpierw chciał się zabić, tak, kiedy zobaczył, że oni są, powiedział, mężowie, bracia, co panowie, co ja mam robić? Co ja mam robić, żeby być zbawionym? I usłyszał odpowiedź, uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom. I faktycznie został zbawiony. I to był, i powstał zbór Filipi. I to był fajny zbór, dobry zbór. I to zresztą widać po tym liście, bo jak czytamy inne listy, to są listy, gdzie Paweł po prostu dosyć mocno napomina, prostuje pewne rzeczy, doktrynalnie tam ustawia. Tutaj nie ma specjalnie dużych kłopotów w tym zborze, tak? Jest fajna naprawdę wspólnota ludzi, więc Paweł po prostu pisze do nich taki bardzo ciepły, fajny list. No i teraz będziemy sobie czytali po kolei i pewne rzeczy chciałbym podkreślić, może rozwinąć. Okej, więc zaczynamy od tego, że Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami. Tak więc, żeby od razu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, to jest faktycznie list do świętych, świętych żyjących, tak? Myślę, że nie macie już tutaj problemu z tym, że święci to są ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, tak? Nie z powodu tego, jak postępują, tak? I co robią, ale z powodu krwi Jezusa Chrystusa, tak? Z powodu odkupienia, tak? Usprawiedliwienia, które jest z wiary, tak? Więc list jest skierowany do świętych. I dalej jest powiedziane tak. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Paweł od razu zaczyna od radości, tak? Pisze od razu, że radość, kiedy za każdym razem, kiedy się modli, tak, kiedy wspomina ludzi z Filipi, on zna tych ludzi, tak, spotykał się z nimi, więc mówi, że za każdym razem, kiedy się modli, wspomina ich z radością, tak, i co wspomina? Społeczność, pisze, społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Co to znaczy ta społeczność w Ewangelii? Inne tłumaczenie mówi tutaj tak. Bo mieliście udział w rozgłaszaniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż dotąd. Tak? No bo jeżeli mieli społeczność w tym, tak? W zupełnie innych miejscach, Paweł jeździ wszędzie głosi, tak? I mówi społeczność w Ewangelii, którą mamy, tak? To jest społeczność, która polega na ich udziale w jego dziełach, w jego pracy misyjnej, którą wykonuje. Jaki to jest udział? No, dwojaki. To widzimy w Nowym Testamencie. Finansowy, dlatego że Kościół Filipi, powiedziałem, że kilka razy obdarowywał Pawła, zbierali pieniądze i mu wysyłali do niego, tak? I o tym też dalej w tym liście będzie mowa. Drugi udział to jest udział modlitewny, tak? Kiedy oni swoimi modlitwami, pamięcią w modlitwie po prostu pomagają Pawłowi w jego pracy. Tak? dalej jest powiedziane w tym 6 wersecie, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Tak? To jest dla nas ogromne pocieszenie. Nie wiem, czy dla was, dla mnie tak. No bo jeżeli jest powiedziane, że to Bóg sam rozpoczął w nas dobre dzieło i daje nam zapewnienie, tutaj Paweł, tak, że Bóg tak jak rozpoczął, tak będzie je też pełnił. Tak? Będzie pełnił dobre dzieło w nas. Od nas zależy, czy my się temu poddamy, czy nie. Tak? No bo to nie jest tak, że my po prostu jesteśmy absolutnie bierni w tym i Bóg tam swoje po prostu wykonuje, a to zupełnie poza nami. Tak? To nigdy tak nie jest, bo my mamy wolną wolę i to na ile my jesteśmy poddani Bogu, to od tego zależy, na ile Bóg może w nas pełnić dobre dzieło. Bóg jest zainteresowany tym, tak? Żeby rzeczy w twoim życiu, w życiu każdego z nas zmieniały się na lepsze. Tak? W Stanach Zjednoczonych jest taka moda na naklejki. U nas jest mniej, chociaż też się pojawiają. Naklejki na zderzakach, na szybach, na samochodach. Ja wam mówiłem kiedyś o jednej takiej naklejce na zderzaku. Jak ktoś miał naklejoną, jak ci się nie podoba, jak moja żona prowadzi samochód, to zejdź z chodnika. Ktoś inny miał naklejkę, taką ostatnio przeczytałem. Bądź cierpliwy, Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Tak, więc jesteśmy w procesie. Jesteśmy w procesie. Bóg jeszcze z nami nie skończył. Zaczął dopiero. I dalej możemy czytać od 9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Tak? Więc to jest też fajne, że jest powiedziane tutaj, że Paweł modli się o to, aby oni i też my, tak, bo możemy ten list, tak, możemy dzisiaj go czytać odnosząc go do nas, bo on nie po to jest tutaj umieszczony, żebyśmy wiedzieli, co Paweł do Filipian napisał tylko, tak, i że nas to nie dotyczy, ale możemy to przynieść do siebie i Paweł się modli, tak, aby umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, aby byli czyści i bez nagany. Inne tłumaczenia mówią tutaj o tym, abyśmy wiedzieli, co jest istotne. Tak? Abyśmy wiedzieli, co jest istotne. Jeszcze inne tłumaczenie mówi, abyśmy wiedzieli, co jest najlepsze. I tu od razu, natychmiast się, mi przynajmniej, pewnie niektórym z was też przypomina to sformułowanie, że dobre jest wrogiem najlepszego. Tak? Więc ja was chciałem zachęcić teraz, abyście patrząc na swoje życie, na priorytety, na czas, który poświęcacie na konkretne rzeczy, na zaangażowanie, które poświęcacie na konkretne rzeczy, abyście pamiętali, żeby nie gonić za czymś, co jest dobre, co jest bez zarzutu, tak? Co jest w porządku, ale co nie jest najwyższe, co nie jest najlepsze, tak? Co nie jest tym najlepszym Bożym dla was, dla waszego życia. Bo to jest łatwo zrobić, tak? No bo robimy rzeczy, które są dobre, które są w porządku. Ale Bóg ma plan dla ciebie. Bóg ma to swoje Boże najlepsze. Tak? Wierzysz w to? Tak? Wierzysz o tym? Bóg ma plan dla ciebie, to swoje Boże najlepsze. I ważne jest, tak jak tutaj Paweł się modli, żebyś też modlił się w ten sposób o swoje życie i o życie innych ludzi, abyśmy umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. To, co dobre, od tego, co najlepsze. Od tego, co Bóg dla nas, dla każdego z nas przygotował. I dalej czytamy od 12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kutliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. To jest niezwykłe w ogóle. To jest niezwykłe. Paweł mówi, to nie ma znaczenia dla mnie. Czy ktoś głosi Ewangelię szczerze, czy nieszczerze. Tak wielka jest wartość głoszenia Ewangelii. Paweł całkowicie zaufał Jezusowi, tak? Więc mówi, to nieważne, ja po prostu siedzę w więzieniu, tak? Siedzę po prostu związany w kajdanach, w dybach, nie ma znaczenia. Ja będę głosił Ewangelię i będę się cieszył z każdego, kto tą Ewangelię głosi, nawet jeżeli to robi tylko po to, żebym ja dalej tutaj siedział. Nie wiem, może dla was to jest normalne. Dla mnie to jest zupełnie szokująca myśl, taki sposób patrzenia na to. Ale to pokazuje, jak ważne dla Pawła i jak w takim razie w ogóle istotne jest zwiastowanie Ewangelii, głoszenie Ewangelii. Nawet jeżeli jest to robione w sposób, tak jak tutaj Paweł mówi, obłudny i nieszczery. Dla mnie osobiście jest to ogromną zachętą do głoszenia. I dalej czytamy od 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To jest kolejne niesamowite sformułowanie. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, bo to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Od razu mi się przypomina fragment z Piątej Księgi Mojżeszowej, 30 rozdziału. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowa, w ustach twoich i w twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci, abyś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Żeby ktoś źle nie wybrał, od razu podpowiada, wybierz życie. Wybierz życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I tutaj Paweł też rozważa. Tak, oczywiście po co rozważa, żeby wskazać nam, jak istotne to są rzeczy, tak? Nie wierzę w to, że rozważa tutaj rozstanie się z życiem z własnej woli, tak? Chce nam wskazać kluczowe, po prostu istotne rzeczy. I zastanawia się, co wybrać. Jedno i drugie go pociąga, tak? Pragnie rozstać się z życiem być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Tak? To daleko lepiej być z Chrystusem. Z drugiej strony, ze względu na nas, na ludzi tutaj na ziemi. Ze względu na Filipian, na Efezjan i innych, mówi, to jest daleko potrzebniejsze, żeby został tutaj. I dalej pisze, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Więc możemy zobaczyć postawę Pawła w tym. Mówi, wiem na pewno, chociaż daleko lepiej być z Chrystusem. Kto tak może powiedzieć? Ktoś, kto jest pewny swojej wiary. Tak jak Piotr pisał, tak? Że napisałem wam te rzeczy, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Kiedy człowiek już umiera, jest za późno. Za późno na zmianę w jego życiu. Za późno na to, żeby uwierzył. Bóg tak to zaplanował, że przed śmiercią możemy wybrać Boga albo wybrać życie bez Niego. Jeżeli wybieramy Boga, to mamy pewność tego, że będziemy z Chrystusem po śmierci, ale jednocześnie możemy wiedzieć, że mamy powołanie, mamy służbę do wykonania, jest plan dla naszego życia tutaj na ziemi, do wykonania. I dlatego też w tej sytuacji możemy absolutnie ufać Bogu i też nie bać się śmierci, tak? To jest taki temat, czasami ludzie mówią, no trudny, tak? Że trudno się rozmawia o śmierci. Ja wam opowiadałem kiedyś, usłyszeliście to niektórzy w wetrakach, ale na pewno nie wszyscy, więc ja tą historię jeszcze raz przypomnę, bo myślę, że jest bardzo istotna. Mieliśmy kiedyś w wiatrakach gościa z Colorado, pastora, który opowiadał, jak urodziło się u nich w kościele dziecko chore na białaczkę. I mówią, że no przeszli bardzo taki trudny czas z Boże, dlatego że wierzyli w Boże uzdrowienie, wierzyli w Bożą dobroć, bo Bóg jest dobry, tak? Możemy to powtarzać cały czas, że Bóg jest dobry, bo jest dobry. I oni w to wierzyli. I modlili się o to dziecko i byli przekonani na 100%, że zobaczą Boży cud, Bożą chwałę, która objawi się w uzdrowieniu tego dziecka. I modlili się kilka miesięcy, z tym dzieckiem było coraz gorzej i ostatecznie to dziecko umarło. I nie wiedzieli, co się stało. Jak to jest możliwe? Dlaczego? Zadawali sobie to pytanie. I mama tego dziecka powiedziała, że kiedy następnego dnia po prostu się obudziła, to nie wiedziała, czy w ogóle wstać z łóżka. Ale powiedziała, nie, ja muszę wstać, bo jeżeli teraz nie wstanę, to może już nigdy nie wstanę. Muszę wstać i będę dalej służyć Bogu, będę Go kochać i będę Mu służyć. I mówi, ja nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem, dlaczego do tego doszło, ale to nie zmieni mojej relacji z Bogiem. I niedługo po tym w wypadku samochodowym zginęła najlepsza przyjaciółka tej kobiety. I kiedy jechała, bo był wypadek, ona jeszcze przeżyła ten wypadek, ale była w bardzo ciężkim stanie. I kiedy jechała do szpitala, zmarła w karetce, powiedziała do swojego męża, że chciałaby, że ma dwie prośby, bo wie, że już umiera, że odchodzi do Boga, ale mówi, że ma dwie prośby na koniec. Jedną taką, żeby na pogrzebie jej zaśpiewała ta jej przyjaciółka. I drugą, żeby ten pogrzeb był najweselszą uroczystością, jaka kiedykolwiek miała miejsce w tym kościele. I ten pastor mówi, że nie wiedział go, jak zadzwonić do tej przyjaciółki. Bo wiedział, że kobiety, które stracą swoje dziecko, to potem przez długie miesiące czy lata nie chcą chodzić na cmentarz, bo im się wszystko przypomina, że jest to bardzo trudne. No ale w końcu zadzwonił. I ona się zgodziła. I mówi, że faktycznie, że to było coś absolutnie niezwykłego, bo modlili się o to, żeby to dziecko było uzdrowione i byli przekonani, że tutaj zobaczą Bożą chwałę objawiającą się w uzdrowieniu tego dziecka. A okazało się, że ten pogrzeb to faktycznie była uroczystość, na której nigdy nie było się tyle radości, na której nigdy nie było tyle namaszczenia. Na żadnej konferencji nie było takiego Bożego namaszczenia, takiej Bożej obecności jak na tym pogrzebie. I mówi, że faktycznie zobaczyli objawienie się Bożej chwały na pogrzebie tej kobiety. Będziemy czytać dalej, pierwszy rozdział, od 27 wersetu. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Niech życie nasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. W niczym nie dają się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienie i to od Boga. Więc Paweł pisze o życiu godnym Ewangelii Chrystusowej. I do czego od razu nawiązuje? Nawiązuje do jedności. Mówi, niech życie wasze będzie godne Ewangelii, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Ja myślę, że możemy to słowo wziąć po prostu dla siebie, tak jak tutaj siedzimy. Jesteśmy Kościołem. Tak? Rozejrzyj się po ludziach obok, proszę, jeżeli możesz. Z prawej strony, z lewej, z tyłu, przed tobą, rozejrzyj się. Kościół to nie jest pastor czy osoba głosząca, tak? Fotele, w których siedzimy. Spotykamy się i wychodzimy. Kościół to jest wspólnota, to jest ciało. Tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy grupą ludzi związanych razem, postawionych razem jako wspólnota. I Paweł mówi, pisze do Filipian, mówi, chciałbym, bez względu na to, czy do was przyjeżdżam i patrzę, jak żyjecie, kiedy was obserwuję, czy po prostu słyszę wieści, które do mnie dochodzą, to ja chcę słyszeć, że jesteście ciałem, jesteście jednym, że stoicie razem, jednomyślni, w jednym duchu. Ja myślę, że to jest dla nas, że to jest dla nas, jako dla Kościoła, ogromna zachęta. Żebyśmy zawalczyli o to, tak? Biblia zachęca, żebyśmy podjęli walkę o wiarę. Ale to ja was teraz zachęcam, żebyśmy podjęli walkę o jedność. Tak? Żebyśmy podjęli walkę o jedność, żebyśmy byli naprawdę jednym. Żebyśmy byli naprawdę wspólnotą, że kiedy ktoś przyjeżdża, tak jak Paweł przyjeżdżał do Filipii, to patrzy i mówi, ja widzę, że wy jesteście ciałem, że wy jesteście wspólnotą, że jesteście jednym, że jesteście jednej myśli, że jesteście jednego ducha. Aleluja. Nie wiem, jak wam się to podoba. Bo tak patrzycie na mnie dziwnie. Ja wiem, że dzisiaj jest nie, tak dziwnie w ogóle, tak? Więc ja to tak biorę margines jakiś na to, ale tak patrzycie na mnie dziwnie dzisiaj. Dobrze mówię, to dziękuję. A ja wiem, bo ja nie zrobiłem wstępu swojego tradycyjnego. Nie poprosiłem was, żebyście mówili amen i się do mnie uśmiechali. To dlatego. To dlatego. Zapomniałem. Zapomniałem. Mówcie amen i się uśmiechajcie. Bo ja zaczynam mieć wątpliwości. Czy to, co mówię, mówię z Bożego Słowa? Nie, nie mam, żartuję. Nie mam wątpliwości. Okej, okay. Także weźcie to sobie mocno do serca, bardzo was proszę. Jako słowo po prostu, bo my to czytamy Bożym Słowie, tak? To nie jest coś, co ja wymyśliłem. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii.
Amen.
Amen. Okej, okay, dobrze, to idziemy dalej w takim razie. A nie, to jeszcze jedno w takim razie. To jeszcze jedno. Sobie dobrze zapisałem, bo zapomniałem. Dzisiaj usłyszałem jedną rzecz. Włączyłem rano telewizor. Zwykle tego nie robię w niedzielę. Nigdy tego nie robię w niedzielę. Żeby sobie coś obejrzeć. Ale dzisiaj chciałem zobaczyć te relacje z rana. I usłyszałem coś, co bardzo mocno dotknęło po prostu mojego serca. Bo w TVN-ie siedział ten poseł Arukowicz z SLD. Siedziało jeszcze kilka innych osób. I dziennikarz zapytał go, Rymanowski zapytał go o Karpiniuka. Nie wiem, czy kojarzycie, na ile tam śledzicie politykę. Oni razem pracowali w komisji śledczej, tej hazardowej. I zapytał go Karpiniuka, który też był w tym samolocie. I zapytał go, zapytał go dziennikarz, czy dzisiaj chciałbyś coś powiedzieć? Czy chciałby pan coś powiedzieć posłowi Karpiniukowi? I jemu łzy stanęły w oczach. I powiedział, za ostro było. Za ostro. Mówi, że czasami niepotrzebnie się zagalopowali, tak? I... O, dobra. Idziemy dalej. Wspólnota jest tak, że możemy o wspólnocie mówić na różnych poziomach, tak? My jako naród jesteśmy też wspólnotą. Tak? Jesteśmy wspólnotą. I zobaczymy, jak będzie, bo po śmierci papieża wiele osób mówiło, że to będzie miało duży wpływ i miało. Niestety krótko. Tak? Obserwowaliśmy niezwykłe obrazki, kiedy kibice Krakowi i Wisły razem po prostu brali udział w jednym spotkaniu, w mszy świętej i tak dalej. Jeżeli ktoś się nie orientuje, to słuchajcie, są kluby tak potężnie zwaśnione, że każdego roku są ofiary śmiertelne pomiędzy wojnach między kibicami. Tam jest po prostu wojna na noże. I nagle się okazało, że oni są w stanie razem coś zrobić, ale to trwało chwilę. I potem wojna wróciła z powrotem. Ja się modlę o to, żeby teraz było inaczej, żeby po prostu te słowa, które różne osoby wypowiadają, właśnie na przykład te słowa dzisiaj Arłukowicza i to, że o prezydencie Kaczyńskim, wszyscy mówią teraz dobrze, tak? Ja sam mogę pokutować, prawda Krzysiek? Mogę pokutować z moich słów, które wypowiadałem. I faktycznie jest tak, że mamy różne poglądy polityczne i ja też nie chcę powiedzieć tak, że teraz wejdziemy w jakiś po prostu nierealny świat, tak, że będziemy wszyscy po prostu mieć dokładnie same poglądy. Nie, chodzi o to, żeby się mądrze różnić, tak, w tych poglądach, zgodnie, bez po prostu wchodzenia, no to co powiedział Orkowicz, tak, za ostro było, niepotrzebnie, za ostro. Dzisiaj chciałby się to zmienić, jak już kogoś nie ma. Okej, okay, to możemy jechać dalej. Drugi rozdział, od 5. takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chociaż był w postaci, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tu mamy doskonały przykład Jezusa. Doskonały przykład postawy Jezusa, postawy pokory, tak? Jeżeli mamy od kogokolwiek się uczyć, to możemy się uczyć od Jezusa. W jaki sposób być pokornym? Jezus, który spodziewany był postaci Bożej, miał wszystko, był w niebie ze swoim Ojcem, wyparł się tego, co miał, przyjął postać sługi, wiedząc, że przychodzi tutaj umrzeć, umrzeć w straszny sposób, w potężnym bólu i w poniżeniu, tak? Bo śmierć, nie było w tamtym czasie chyba śmierci, która by była bardziej hańbiąca niż śmierć przez ukrzyżowanie. Więc naprawdę to była po prostu droga do potężnego zhańbienia, a jednak po prostu wybrał tą drogę. I to jest wzór dla nas do naśladowania. Jeżeli mamy się na kimkolwiek wzorować, to wzorujmy się na Jezusie. Na tej postawie, którą On miał, na tym, co nam pokazał. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i ze drżeniem. Życie, które otrzymaliśmy od Boga, jest wielkim darem. Życie wieczne, zbawienie jest jeszcze większym darem. Nie zmarnujmy tego. Nie zmarnujmy daru, który otrzymaliśmy od Boga. To jest powiedziane z bojaźnią i ze drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. Nie traktujmy tego lekko. My myślę, że czasami zaczynamy po prostu tak lekceważyć. Może to jest za mocne słowo, lekceważyć nasze zbawienie. Ale tak traktować to w taki sposób lekki. Na zasadzie, że no mamy to. No mamy to. Bóg nam to dał, mamy zbawienie. Super. Idziemy do Chrystusa, idziemy do nieba. To jest ogromny dar. To jest ogromny dar. A Biblia mówi, że tam, gdzie się wiele daruje, tam też jest ogromna wdzięczność, tak? Nie zapomnijmy nigdy o wdzięczności i o bojaźni i odpowiednim sprawowaniu swojego zbawienia. I dalej, 17-18. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego wtedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Tak? Czyli Paweł się cieszy z możliwości służenia świętym, nawet jeżeli konsekwencją miałaby być ofiara w postaci utraty życia. Mówi, nawet jeżeli mam zginąć, ja się będę cieszył z tego, że mogę służyć świętym, że mogę swoje życie położyć za świętych. Dalej, 3:1. Przeto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Tak? Czyli możemy naprawdę cieszyć się z samego faktu bycia w Panu. To już jest powód wystarczający. Bóg daje nam wiele innych powodów. Jakich? Może się znowu rozejrzeć wokół. Masz wokół mnóstwo powodów. Swoich braci, siostry, przyjaciół, członków ciała, wspólnoty, w której jesteś. Jest mnóstwo powodów do radości. Ale już sam powód bycia w Panu jest wystarczającym powodem tego, żeby się cieszyć, żeby się radować. To, że jesteśmy w Panu, że jesteśmy w Nim. Możesz każdego dnia wstać rano, podejść do okna i powiedzieć co? Dzień dobry Boże. Pamiętacie, czym się różni optymista od pesymisty? Czy nie pamiętacie? optymista podchodzi codziennie rano do okna i mówi: dzień dobry Boże. A pesymista podchodzi do okna i co mówi? Dobry Boże, dzień. Więc nie bądźcie pesymistami. Bądźcie optymistami, bo Biblia tak nas uczy tego, że to, że jesteśmy w Panu, jest dla nas powodem do radości. Paweł mówi: mi się nie przykrzy pisać do was jedno i to samo. Mówi: już parę razy wam pisałem w tym liście o radości, ale jeszcze raz wam napiszę. Radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu. Dalej, 3:7. To znowu będą bardzo mocne słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I znowu mamy tak jak z tym, że dobre jest wrogiem najlepszego. Paweł mówi: to, co mi było zyskiem, tak? Wcześniej musielibyście sobie jeszcze przeczytać te kilka wersetów, zresztą pewnie znacie z 3 rozdziału, kiedy Paweł pisze o tym, że tak naturalnie w ciele to wszystko ma, czego potrzebuje. Pochodzenie odpowiednie, wykształcenie, wszystko, tak? Ale mówi: ale to jest nic. To jest nic. Mówi: to, co normalnie, naturalnie mogłem uznać za zysk, to ja to uznaję za szkodę. I dalej pisze: lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Tu w niektórych tłumaczeniach są dużo mocniejsze słowa, mowa nie o śmieciach, tylko o łajnie na przykład. Że wszystko uznaję za łajno, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Czyli tu nie ma mowy o letnim chrześcijaństwie, tylko właśnie to jest to, o czym Paweł pisał wcześniej. Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Jeżeli ja swoje zbawienie sprawuję z bojaźnią i ze drżeniem, to ja wszystko to, co normalnie mogę uznać za zysk, uznaję za szkodę, za śmieci, za coś, co przeszkadza, bo to, co jest kluczowe, to jest to, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał. Pamiętanie o tym? Wiara w to? Głoszenie tego? Tak? Jest powiedziane, że ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, ta sama moc dzisiaj działa w naszym życiu. I tak powinno być, żebyśmy mogli widzieć w naszym życiu osobistym, w życiu każdego z nas i w życiu nas jako wspólnoty, jako Kościoła, tą moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. Tą moc działającą. Cuda i znaki. Możemy się modlić o to. Tak jak czytamy Dzieje Apostolskie. Kiedy się modlili, że kiedy my głosimy Ewangelię, Boże, Ty wyciągnij swoją rękę, żeby działy się znaki i cuda. I to się działo. Ostatnio na grupce rozmawialiśmy o prorokowaniu. Ja mówię, dlaczego nie prorokujemy, czy mało prorokujemy? Bo o to nie zabiegamy. No powiedzmy sobie szczerze. Kto z was usilnie zabiega o to, aby prorokować? A Paweł pisał, usilnie zabiegajcie o to, aby prorokować. Czy my to robimy? Czy słuchamy słów Pawła? Czy usilnie zabiegamy o to? Staramy się, walczymy o to, aby prorokować? No ci, co byli na warsztatach proroczych, to tak, ja nie byłem. Okej, okay, dalej. 3:12. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. I tu znów niektóre tłumaczenia mówią nie o zdążaniu, tylko o parciu naprzód, że prąc mocno naprzód do tego, co przede mną. I dalej od 18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Biblia mówi o tym, że jesteśmy pielgrzymami na ziemi, tak? Że pielgrzymujemy tylko tutaj. A nasza ojczyzna jest gdzie? Nasza ojczyzna jest w niebie. 4 dalej rozdział, ostatni. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, korono i radości korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. To jest fajnie, ten fragment pokazuje właśnie relacje Pawła i Filipian. Naprawdę ich lubił. Słuchajcie, w innym tłumaczeniu ten fragment brzmi tak. Moi kochani bracia, tęsknię za wami. Wy jesteście moją radością i laurem zwycięstwa. Trzymajcie się wiernie Pana, kochani moi. Trzymajcie się wiernie Pana, kochani moi. Niektórzy mówią, że właśnie list do Filipian to jest taki list, w którym Paweł zachęca do wytrwałego i radosnego kroczenia przez życie z Chrystusem. Do wytrwałego i radosnego kroczenia przez życie z Chrystusem. I tutaj to widać w tym fragmencie. Tak, kochani moi, tęsknię za wami. Wy jesteście moją radością i laurem zwycięstwa. Trzymajcie się wiernie Pana, kochani moi. Trzymajcie się wiernie Pana. Dalej znowu upomina o co? O jednomyślność. Dalej znowu pisze o jednomyślności. Bądźcie jednomyślni. Jesteście wspólnotą, jesteście kościołem, bądźcie jednomyślni. No i dalej znowu moje ulubione słowa. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Żeby nie zapomnieli, wprawdzie pisał przed chwilą o tym, ale żeby nie zapomnieli, to zgodnie z zasadą, że jak się kilka razy powtarza coś, to się bardziej zapamiętuje, to Paweł znowu przypomina, radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. A pokój, który przewyższy wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kiedy przychodzi ten nadprzyrodzony Boży pokój? No właśnie wtedy, kiedy się radujemy, kiedy jesteśmy skromni, tak? Nie troszczymy się, we wszystkim w modlitwie i błaganiach powierzamy nasze prośby Bogu, wtedy przychodzi ten nadprzyrodzony Boży pokój. I na koniec Paweł znowu dziękuję za dar, który otrzymał. Tak, uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno to myśleliście, tylko nie mieliście ku temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Czyli z jednej strony Paweł mówi, okej, no dla mnie to nie ma znaczenia. I on tak żył faktycznie. Dla mnie nie ma znaczenia. Ja mogę cierpieć absolutnie głód i niedostatek, ale mogę żyć w obfitości. To nie ma znaczenia, bo to jest tylko ciało. Ja mogę jedno i drugie, wszystko mogę w Chrystusie. Ja mam inne cele, inne rzeczy są dla mnie ważne. Na inne rzeczy zwracam uwagę. Ale mówi, jeżeli o was chodzi, to dobrze, że daliście. To dobrze, tak? I dalej pisze, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który będzie obficie zaliczony na wasze dobro. Czyli znowu, kiedy mówi o dawaniu, to nie mówi w kontekście po prostu swoich korzyści, tylko korzyści dawców. Mówi, to wy na tym korzystacie. To ja się cieszę, że wydaliście, bo ten plon będzie zaliczony na wasze dobro. A mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę, dalej pisze. Według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I to jest ten element znowu wspólnoty, tak? Kiedy on wprawdzie nie był tam z nimi cały czas, ale był z nimi. Była ta społeczność w Ewangelii. To się przejawiała na przykład właśnie w tym, w dawaniu. I to jest to, czym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Może tak nietypowo, przeczytaliśmy sobie list do Filipian i tak nie przeczytałem wszystkiego. Kiedyś na ulicy poszedł do mnie świadek Jehowy i zaczęliśmy rozmawiać. I przeczytałem mu fragment z listu do Filipian, a on powiedział, ale to wyrwane jest z kontekstu. Ja powiedziałem, to ci przeczytam w kontekście i przeczytałem mu cały list do Filipian na ulicy i było fajnie. Więc nie przeczytałem wam całego dzisiaj. Mam nadzieję, że Bóg coś do was powiedział, do waszych serc, przez to słowo. Modlę się o jedną rzecz przede wszystkim, żeby to słowo dotyczące wspólnoty, żeby po prostu zostało w waszych sercach i żeby po prostu Bóg coś z tym robił. Dlatego, że myślę, że to jest słowo dla nas, jest to bardzo ważne, że jesteśmy wspólnotą i Bóg zachęca nas, nie tylko wiesz, do Filipian, tak? Bo jak czytamy inne listy Pawła, to temat jedności się pojawia bardzo często. Tak? Jest mowa o jednym duchu, jednej myśli, jednym sercu, o jednomyślności. Aleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest naprawdę dobry. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam. Radujcie się. Amen.